Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Unia Europejska nie powinna zajmować się praworządnością, ale współpracą o charakterze gospodarczym i ekonomicznym, wskazują prawnicy. W poniedziałek po południu w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata na temat sytuacji w Polsce, w tym kwestii dotyczących praworządności oraz tzw. stref wolnych od LGBT. Dokument przygotował szef Komisji Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego. Projekt wskazuje na ciągłe pogarszanie się stanu demokracji, rządów prawa i praw podstawowych w Polsce. Prawnik Marcin Jakubczyk zauważa, że nie jest to pierwsza debata o Polsce, a także raport o łamaniu demokracji i praworządności w naszym kraju.
I teraz zadajmy sobie pytanie, czym jest praworządność, czym jest demokracja, bo możemy się obawiać takiej sytuacji, w której będą te dwa słowa definiowane na nowo przez Radę Unii Europejskiej. I to, czy to stanowi zagrożenie? To stanowi zagrożenie jako takiego ładu w samej Europie, bo czy dla nas. Artykuł 7 ustęp 1, tak naprawdę ta procedura, o której cały czas się mówi, którą cały czas nas się straszy, tak naprawdę też jest tylko i wyłącznie strażakiem. Ta procedura jest bardzo rozciągnięta. Tutaj jest oczywiście cały czas zachęcanie wszystkich państw członkowskich do tego, aby w stosunku do państwa polskiego zastosować rozszerzoną, maksymalną tą formułę, która jest przewidziana w artykule 7, a która prawdopodobnie nie będzie stosowana, bo jest zbyt wiele rzeczy, które jednak zależą od naszego tutaj udziału w strukturach Unii Europejskiej.
W tym samym punkcie europosłowie mają rozmawiać w poniedziałek na temat tzw. stref wolnych od LGBT. Chodzi o przyjmowane przez niektóre samorządy w Polsce niewiążące prawnie uchwały w tej sprawie. Politycy PSL-u twierdzą, że nie prowadzą żadnych negocjacji koalicyjnych z PiS-em. Z kolei parlamentarzyści Kukiz15 podkreślają, że mogą współpracować z każdym, kto chce realizować ich postulaty. Obecnie PSL i Kukiz15 tworzą koalicję polską. Media sugerują, że premier Mateusz Morawiecki chciałby poszerzyć obecną koalicję. Niektórzy politycy Kukiz15 mówią otwarcie o zacieśnianiu współpracy z PiS-em. Zjednoczona Prawica jest w komfortowej sytuacji, ponieważ ma większość parlamentarną. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń zauważa, że w Kukiz15 są osoby, które mogłyby wzmocnić większość rządzącą.
Rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego jest rządem, który ma stabilną parlamentarną większość. Jestem o tym głęboko przekonany, a jeśli koledzy z innych klubów, na przykład posłowie Kukiz15 gotowi są wspierać rząd, to widzę tam oczywiście bardzo ciekawe pomysły i kilka takich osobowości politycznych, które z pewnością wzmocniłyby taką większość parlamentarną, ale ja nie mam żadnej wiedzy, na ile to są poważne zamiary, na ile to są wyłącznie jakieś medialne wrzutki.
Zjednoczona Prawica prowadzi obecnie rozmowy na temat nowej umowy programowej oraz rekonstrukcji rządu. Poprzednia umowa między PiS-em, Porozumieniem i Solidarną Polską obowiązywała do wyborów prezydenckich. Rekonstrukcja rządu ma polegać, obok zmian personalnych, także na zmniejszeniu liczby ministerstw. Wyniki rozmów mamy poznać na przełomie września i października. W drugiej połowie września ZUS ruszy z projektem wyrównania nadpłat składek na ubezpieczenia społeczne. Kwota wypłat wyniesie około 600 milionów złotych. Płatnicy, którzy w okresie pandemii nadpłacili składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, są uprawnieni do ich zwrotu lub zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań. Prezes ZUS, profesor Gertruda Uścińska, wyjaśnia, że powstanie nadwyżek wynika z tego, że podczas pandemii prawo różnie regulowało zwolnienie płatników z opłacania składek. Szefowa ZUS-u zapewnia, że kondycja finansowa FUS jest stabilna.
20 września rozpoczynamy wielki projekt, to jest uregulowania sytuacji płatników składek, jeżeli chodzi o nadpłaty. Posiadamy całkiem bezpieczną, stabilną sytuację, dlatego że za okres tych zwolnień z obowiązku opłacania składek otrzymujemy pieniądze z Funduszu Przeciwdziałania COVID-owego, którym zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest w stanie bezpiecznym. Regularnie wypłacamy wszystkie świadczenia. Płatnicy składek wrócili do swoich normalnych zobowiązań. No i przede wszystkim nie zmniejszyła się liczba tych legalnie ubezpieczonych, co jest bardzo pozytywnym takim sygnałem także na stabilizację sytuacji gospodarczej.
Po wybuchu pandemii rząd skupił się na pomocy firmom. Jednym z rozwiązań było 3-miesięczne zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Objęło ono prawie 2 miliony płatników i pochłonęło 12,5 miliarda złotych. Spółka Gaz System przekazała wykonawcy tereny pod budowę miejsc lądowania gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Magistrala połączy Polskę i Danię. Dzięki inwestycji do naszego kraju będzie docierało błękitne paliwo z szelfu norweskiego. W najbliższym czasie wykonawca przygotuje plac budowy w Polsce i Danii. Następnie przystąpi do budowy podziemnych tuneli. O szczegółach mówi prezes Gaz Systemu Tomasz Stępień.
Gazociąg będzie wchodził na ląd w tunelach, więc nie będzie żadnej ingerencji w linię brzegową, zarówno po stronie polskiej w plaży, jak i po stronie duńskiej w takiej klify, bo on będzie tam w ten sposób wychodził do morza. Więc to jest, można powiedzieć, rozpoczęcie już budowy. W przyszłym roku należy spodziewać się pojawienia się statków, które już będą spawać na swoim pokładzie rurociągi i będą je zatapiać, pozycjonować już na dnie Morza Bałtyckiego. Wszystkie te prace, które robimy w tym roku, one mają charakter właśnie taki przygotowawczy do właściwego ułożenia gazociągu.
Projekt Baltic Pipe pozwoli nam na uniezależnienie się od rosyjskiego gazu. Jego uruchomienie planowane jest na 2022 rok. Polska może być w przyszłości hubem gazowym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. To także za sprawą surowca, który sprowadzamy do terminala LNG w Świnoujściu. Wkrótce zostanie on rozbudowany. Pływający terminal ma powstać w Zatoce Gdańskiej. Wulgaryzmy i profanacja towarzyszyły manifestacji środowisk LGBT w Gdańsku. Pochód ulicami tego miasta przeszedł pod hasłem Gdańsk tak dla równości. Obok tęczowych flag na czele manifestacji niesiono imitacje damskich organów rozrodczych. Pojawiły się też transparenty szydzące z katolików. Radny PiSu z Pomorza Dariusz Matecki wskazuje na hipokryzję środowisk LGBT.
Na tej paradzie, czy na tej manifestacji środowisk LGBT ponownie znieważano katolików, podobnie szydzono z katolików, parodiowano procesje, pojawiły się też napisy szydzące po prostu z naszej wiary, z naszych uczuć religijnych. To są ludzie, którzy rzekomo mówią o tolerancji, rzekomo mówią o tym, że trzeba inne osoby szanować ze względu na ich poglądy, na przekonania, a tak naprawdę same na każdej właściwie swojej manifestacji szydzą z katolików, atakują najświętsze symbole dla katolików. Więc oni z tolerancją nie mają kompletnie nic wspólnego.
Pochód środowisk LGBT stanowił kontrmanifestację wobec demonstracji Młodzieży Wszechpolskiej, której towarzyszyło hasło Gdańsk przeciwko tęczowej agresji. W Tucznie odbyło się sympozjum poświęcone działalności świętej pamięci profesora Jana Szyszko. Wzięli w nim udział m.in. minister środowiska Michał Woś, dyrektor Lasów Państwowych dr Andrzej Konieczny i doradca prezydenta do spraw ochrony środowiska Paweł Sałek. W plan sympozjum wpisał się cykl wykładów. Tytuł jednego z nich brzmiał Koncepcja klimatyczna według profesora Jana Szyszko. Prelekcję poprzedziła msza święta w kościele w Niebowzięcia Maryi Panny w Tucznie. Podczas Eucharystii rektor WSKSiM w Toruniu, ojciec dr Zdzisław Klawka, mówił o testamencie, jaki pozostawił po sobie profesor Jan Szyszko.
To miejsce już na zawsze pozostanie dla mnie miejscem pięknym. Miejscem, w którym spotykałem dobrego człowieka, mądrego człowieka, którego się słuchało. Człowieka, którego dzisiaj nam brak. Jesteśmy tutaj dlatego, że czujemy, że nam brak. Ale kochani, my nie zatrzymujemy się na tym fakcie, że nam go brak, fizycznie nam go brak. On zostawił nam testament. I oby to miejsce nas zawsze przyciągało, oby to miejsce nas nieustannie inspirowało.
Przy okazji sympozjum w Tucznie odsłonięta została tablica upamiętniająca profesora Jana Szyszko. Minister Michał Woś wskazywał, że tablica będzie dowodzić, że dzieło życia profesora będzie trwać.
Dzisiaj tutaj to grono, które stoi, to jest grono, które pokazuje, że ten wielki szacunek, wielkie dzieło, które pan profesor Jan Szyszko, dzieło życia, wykonał, że jest przekazane jako depozyt w dobre ręce i będzie niesione. I świętej pamięci pan profesor Jan Szyszko zawsze żył tymi ideami Bóg, honor, ojczyzna, czy nawet bardziej Polska, Kościół, rodzina.
Profesor Jan Szyszko był kilkukrotnie ministrem środowiska, wieloletnim parlamentarzystą i nauczycielem akademickim. Zmarł nagle w październiku ubiegłego roku. Ksiądz biskup Marek Mędyk uroczyście objął katedrę w Świdnicy. W ingresie wziął udział nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Salvatore Pennacchio i ksiądz arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski. Kanoniczne objęcie diecezji świdnickiej przez księdza biskupa Marka Mędyka odbyło się w kwietniu. Z powodu epidemii ingres nie mógł się wtedy odbyć. Ksiądz biskup, obejmując diecezję świdnicką, wskazał, że szczególnie bliska mu będzie troska o rodziny, młodzież i powołania. Podczas uroczystości zawierzył swoją pasterską posługę Bogu.
Pozwólmy się prowadzić Słowu Boga. Zajmijmy się Jezusem. Niech On zajmie się nami. Zajmijmy się Słowem Boga i pozwólmy się Mu poprowadzić. U początku mojej pasterskiej posługi powierzam Jezusowi Chrystusowi, przedstawiennictwo Matki Najświętszej, całe piękne duchowe dziedzictwo diecezji świdnickiej. Maryi, strażniczce wiary, powierzam naszą codzienność. U stóp królowej rodziny składam sprawy wszystkich naszych wspólnot. Niech będą Bogiem silne.
Ksiądz biskup Marek Mędyk jest drugim biskupem świdnickim. Urodził się w Głuszycy. Przed objęciem urzędu biskupa świdnickiego pełnił funkcję biskupa pomocniczego diecezji legnickiej. Święcenia biskupie przyjął w styczniu 2009 roku. Jego posłudze kapłańskiej przyświeca hasło „Na Twoje słowo, Panie”. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.